Zamiast nauki, odpoczynek, sen i chwila z dala od zeszytów.
Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
Jak dodaje dr Adam Mirek, jednym z gorszych pomysłów jest nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą.
Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpi około 330 tysięcy osób. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
Program obejmuje dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne, nawiązujące do historii miasta i jego tożsamości. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21, a pełny harmonogram dostępny jest na stronie internetowej lublin.eu. Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Dziś do końca dnia słonecznie i bez deszczu i do tego bardzo ciepło. Na termometrach od 20 stopni na południowym wschodzie do 23 w centrum i na północy i do 27 na zachodzie kraju. Noc szykuje się bezchmurna i bez opadów, a termometry pokażą od 6 do 10 stopni w rejonach górskich. W nocy lokalnie jedynie spadki do minus 1 stopnia.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry, to jest specjalne wydanie audycji z cyklu Maciej Żakrocki przedstawia. Spotykamy się w nietypowy dzień i o nietypowej godzinie, gdyż chciałbym dołożyć własną cegiełkę do trwających na naszej antenie obchodów 22-lecia członkostwa Polski w Unii. Sama rocznica była wczoraj, ale obchody ciągle trwają. Dzisiaj moimi państwa gośćmi będą osoby, które kawał swojego życia poświęciły, pomagając Polsce w wejściu do naszej Unii, a dzisiaj dalej pracują w instytucjach wspólnoty, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie. Tym pierwszym gościem jest Jakub Boratyński, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry, Maćku.
Tak będę mówił, no bo znamy się tyle lat, byłoby sztuczne, tak, gdybyśmy mówili inaczej. Przypomnij naszym słuchaczom, czym się zajmowałeś, no powiedzmy, na początku XX wieku.
A no tak, było to rzeczywiście dosyć dawno. Miałem fascynującą okazję pracować jako szef programu europejskiego Międzynarodowego Fundacji Batorego, gdzie kwestia członkostwa Polski w Unii była jedną z najważniejszych, ale nie tylko, bo już wtedy też na przykład bardzo myśleliśmy o tym, jak w tej perspektywie europejskiej umieścić Ukrainę. Więc byłem zaangażowany w kampanię referendalną. Robiliśmy na przykład taki wspaniały projekt edukacyjny, gdzie licealiści z całej Polski robili, że tak powiem, negocjacje akcesyjne, symulowali negocjacje akcesyjne. Przy tej okazji zresztą poznałem naszego obecnego komisarza Piotra Serafina, z którym bardzo blisko wtedy współpracowaliśmy.
Ta robota wykonywana w bardzo wielu miejscach, również w Fundacji Batorego, przyniosła dobry wynik. Ty byłeś pewien? No oczywiście, że w referendum Polacy powiedzą tak, to właściwie wszyscy byli pewni. Chodziło tylko o to, żeby ono było ważne, czyli żeby frekwencja była powyżej 50%. Wierzyłeś w zwycięstwo?
Wiesz co, wydaje mi się, że tak. No, to były te czasy, kiedy oczywiście też głos papieża Polaka był niezwykle istotny i to było chyba takim kluczowym punktem, który rozwiewał te wątpliwości. Ale rzecz niesamowita, jak sobie przypomnimy te główne obawy, na przykład główne obawy dotyczące rolnictwa, zakupu polskiej ziemi, gdzie jest, jak spojrzymy dzisiaj, to jest jeden z największych sukcesów Polski. Eksport polskiej żywności i w jakimś sensie potęga polskiego rolnictwa na tle europejskim. Więc to jest też taka niesamowita weryfikacja tego, jak po 20 latach widzimy, jak te obawy ówczesne kompletnie się nie sprawdziły.
No tak, no potem 1 maja 2004 roku, gdzie wtedy byłeś?
Słuchaj, byłem wtedy w miejscowości na Podlasiu, która potem stała się bardzo znana, w gminie Michałowo, tam moi przyjaciele mieszkali i brałem udział, że tak powiem, w lokalnym festynie z okazji członkostwa i pamiętam piosenkę Michała Wiśniewskiego, Keine Grenzen, która była brzmiała tam bardziej niż Oda do radości. Tak. A pierwszego dnia członkostwa, że miałem taką chwilę zadumy z moim przyjacielem Kubą Wygnańskim, pojechaliśmy nad graniczną rzekę Świszło, czyli i patrzyliśmy na Białoruś po drugiej stronie i taka to weszła nam refleksja. No i co dalej? I co z tą Białorusią? Bo te tematy wschodnie były mi zawsze bliskie. Tak spędziłem 1 maja, ale no naprawdę euforia niesamowita.
No to tyle też ciekawe, że tak można by powiedzieć, że ten wschód Polski może był trochę zawsze bardziej ostrożny, nie chcę powiedzieć eurosceptyczny i na pewno nie
tak,
wszyscy.
Tak, zdecydowanie. Ale jak ja widziałem, jak się gmina Michałowo zmieniała w tym okresie przed właśnie członkostwem i potem po, no to jest znowu no, kompletnie nie do poznania po prostu. Bo to jest to miejsce na Podlasiu, które rzeczywiście dobrze znam.
No a potem pomyślałeś potem, sobie, że co? Że już w Polsce zrobiłeś wszystko, co...
Ja nawet o tym nie myślałem tak, bo było nadal mnóstwo ciekawych rzeczy i trochę zacząłem myśleć o tym, bo nie myślałem w ogóle o sobie jako urzędniku unijnym, ale jak moi koledzy również z organizacji pozarządowych i też z brukselskich organizacji pozarządowych zaczęli się wstępować do instytucji unijnych, pomyślałem w sumie czemu nie. I tym, co mnie naprawdę bardzo tam jakby, no bardzo mnie, że tak było super atrakcyjne, to była moja pierwsza oferta pracy, jaką tam dostałem, znaczy zdałem te konkursy oczywiście, ale zaproponowano mi pracę, no i to ewidentnie źle poszło. W Wydziale do Spraw Rosji i pracą nad nową umową strategiczną między Unią Europejską i Rosją w kontekście czy w dziedzinie energii. No więc to było rzeczywiście absolutnie fascynująca przygoda. Jak wiadomo, wszystko poszło bardzo źle, ale to był też taki moment, kiedy tacy ludzie jak ja mogli, że tak powiem, odegrać ważną rolę w otwieraniu oczu naszych, że tak powiem, zachodnich przyjaciół czy partnerów wewnątrz komisji. No także to była pierwszy taki etap. Potem zajmowałem się naprawdę bardzo różnymi rzeczami. Polityką antykorupcyjną Unii Europejskiej, cyberprzestępczością, cyberbezpieczeństwem. No a w tej chwili zajmuję się na przykład takimi tematami jak rozmaite narzędzia cyfrowe, które pozwalają funkcjonować jednolitemu rynkowi, czy taki zupełnie, można powiedzieć, jeden z ostatnich inicjatyw unijnych rozporządzenia o zagranicznych subsydiach, którego celem jest przeciwdziałanie temu, by firmy z krajów trzecich, na przykład z Chin, dzięki subsydiom, które dostały z własnego państwa, że tak powiem, wygrywały przetargi publiczne, więc to jest jeden z takich elementów czegoś, co jest znowu bardzo nowe. Niektórzy mówią czasami, że to nie jest ta Unia, do której wstępowaliśmy. No rzeczywiście ta Unia się niesamowicie zmieniła, bo świat się dramatycznie zmienił i mi się wydaje, że to, co ja ta moja praca jakby w komisji temu trochę towarzyszy. Kiedy myślę o cyberbezpieczeństwie, początkowo państwa członkowskie nam mówiły, wara od tego to kwestia bezpieczeństwa narodowego, no ale wkrótce się okazało, że działamy w realiach jednolitego rynku naczyń połączonych i trzeba wspólnie z takimi wyzwaniami się mierzyć. Potem w czasie COVID-u zajmowałem się cyberbezpieczeństwem i też takimi aplikacjami, które miały nas chronić, informować o zakażeniach. Więc to są znowu obszary dla Unii zupełnie nowe, no ale dlaczego my tam działamy? No taka jest konieczność.
No ale ci, którzy narzekają czasami, że ta Unia dzisiaj jest inna niż 22 lata temu, mówią, że to między innymi wina brukselskich biurokratów, którzy oderwali się zupełnie od realnego życia zwykłych obywateli. Jak słyszysz taki argument, to jako brukselski biurokrata...
Znaczy ja z pokorą oczywiście przyznaję, że jest niezwykle ważne dla nas właśnie brukselskich biurokratów, jest ważne to, żeby nie tracić kontaktu z tą rzeczywistością. Więc mamy oczywiście cały ten mechanizm, który jest niesamowicie ważny. Mówi się dużo o lobbingu w Brukseli, prawda? Ale za tym słowem lobbing, za tym tak naprawdę tkwi to, że my się w rozmaitych sprawach nieustająco konsultujemy. My musimy wiedzieć, jakie są rzeczywiste, że tak powiem, potrzeby, interesy i problemy, bo tylko wtedy to, co się na poziomie unijnym skonstruuje, ma rzeczywiście sens. Także na przykład to, co jest zawsze dla mnie jedną z najbardziej ciekawych rzeczy w mojej pracy, to jest spotykanie się z ludźmi z całej Europy, czy podczas podróży do różnych krajów członkowskich, czy w Brukseli i generalnie rozmawianie właśnie o tym, jakie są problemy, jakie są, że tak powiem, wyzwania. Ja przez ostatnie 3 lata zajmowałem się bardzo dużo z dialogiem właśnie z różnymi głównymi organizacjami, przedstawicielami biznesu, różnych gałęzi przemysłu. No i ta w tej chwili fala uproszczeń, czy nazywana też czasem falą deregulacyjną z Brukseli, no jest też elementem no, tego, że no, musimy słuchać i korygować, że tak powiem, to, co się tutaj, że tak powiem, wypichca w tym brukselskim kotle. Natomiast znowu, brukselscy biurokraci, no, to jest banał, ale warto o tym przypominać. No, rolą komisji jest przygotowanie propozycji. Za ostateczny kształt prawa europejskiego odpowiadają państwa członkowskie i Parlament Europejski, który ma mandat bezpośredniego wyboru. Także to cała ten układ instytucjonalny, który jest skomplikowany, no ale on jest też odzwierciedleniem tego, że koniec końców ten głos, że tak powiem, płynący bezpośrednio z państw członkowskich ma decydujący wpływ na tego, co ostatecznie z tej Brukseli wychodzi.
No to już na koniec, sądzisz, że właśnie tylko, nie wiem, no wyjaśnianie, edukacja jest jedynym receptą na również narastające w Polsce zjawisko eurosceptycyzmu? O polexicie zaczęliśmy rozmawiać po 22 latach, a niektóre badania mówią, że myślących o polexicie może jest nawet ponad 20%.
I tak, ja zawsze wierzyłem, że tak powiem, w siłę, że tak powiem, dyskusji, edukacji i debaty. Natomiast oczywiście żyjemy też w czasach, w których ten cały, że tak powiem, krajobraz medialny czy informacyjny został niesłychanie zdewastowany przez model działania mediów społecznościowych, poprzez algorytmy, które podkręcały to wszystko, co toksyczne i negatywne. I to są rzeczy systemowe, z którymi również musimy sobie jakoś radzić. No, mamy ten flagowy Digital Services Act Komisji Europejskiej i są próby jakby wprowadzenia, że tak powiem, do tej przestrzeni medialnej jakichś elementów, no nie wiem, ładu, przyzwoitości. Oczywiście nie mówimy o żadnej cenzurze, natomiast żyjemy rzeczywiście w czasach, w których niestety ta gorsza moneta, fałsz, manipulacja, no wypiera tą monetę lepszą. Mm-hmm. I to są rzeczy, jak mówię, które mają charakter systemowy, które nie są tylko problemem europejskim, tylko w ogóle są związane z wyzwaniami, przed którymi stoją demokracje na całym świecie. Także oprócz jakby edukacji, wydaje mi się, że te kwestie regulacyjne dotyczące funkcjonowania przestrzeni informacyjnej są super, super ważne i w tym sensie też polskie inicjatywy są w tej sprawie istotne.
Bardzo ci dziękuję zarówno za podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami, jak i informacjami o tym, czym się teraz zajmujesz, co jest ważne. Kuba Boratyński, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej, był z nami. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
Tok 3.
Poseł Mariusz Krystian, bardzo proszę. Widzę, że pani posłanka Olbryś wróciła. Ja nic nie mówiłem, ja pani nie śmiem proponować, żeby pani tu powróciła do listy. Bardzo proszę, pan poseł Krystian.
Dziękuję, panie marszałku. Nie, żeby panu źle życzył, ale służy panu to wicemarszałkowanie, tak?
Ale że na cerę, czy raczej?
Myślę, że w wielu
tak, względach. W ogóle, tak?
W ogóle. Ale to nie, żebym źle życzył, po prostu uwaga.
Wie pan, ja się spełnię.
Wysoka Izbo, kochana Polsko i szanowny panie marszałku. Panie wicemarszałku, no, nie sądzę, panie marszałku, że to kiedykolwiek powiem, ale tęsknię za panem w roli marszałka, naprawdę, bo nawet jak się z panem nie zgadzałem, to jakoś tak to było inteligentnie, z polotem, z humorem, a teraz to tak bardziej po stalinowsku, no ale dobra, do rzeczy.
Nie przekreślajmy naszego związku. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Rusecka, bardzo proszę.
Na tych oświadczeniach wesoło chyba zacznę wygłaszać.
Tak, jest to jeden z moich ulubionych programów w tej Izbie. Oświadczenia poselskie.
Panie
bardzo
marszałku,
proszę.
Wysoka Izbo.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Skidim. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
SkiTeam! Uwielbiam rysowanie.
To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl, to się opłaca.
Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 16.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki wręczył dziś 12 nominacji na stopnie generalskie i jeden admiralski. Podczas uroczystości Karol Nawrocki wręczył także 16 flag państwowych, wcześniej powiewających na Pałacu Prezydenckim. Trafiły one do organizacji polonijnej i szkół mundurowych. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Ćwiczenia potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 jest częścią manewrów o kryptonimie Cyberstrike 26, które odbywają się w Polsce, Litwie i Finlandii. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego zainaugurowało o 16 na PGE Narodowym finał piłkarskiego STS Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze gra z Rakowem Częstochowa. Na trybunach zasiadł komplet kibiców. Na razie na Narodowym bezbramkowy remis. Kolejne informacje w TOK FM o 16.40.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Kolejnym gościem dzisiejszej audycji jest pan Maciej Popowski, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna do Spraw Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak to się stało, że filolog germański i niderlandzki został tylko dzisiaj wysokim funkcjonariuszem w Komisji Europejskiej, do czego za chwilkę dojdziemy, ale przede wszystkim, no właśnie nie wiem, zakochał się w Unii, zakochał się w wizji Polski w Unii?
Pewnie trochę tak, ale przede wszystkim byłem we właściwym miejscu i we właściwym czasie, to znaczy ja trafiłem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z konkursu, no prawie że z ulicy, w 1991 roku, kiedy ta nasza europejska przygoda się dopiero zaczynała. Właściwie to jeszcze o tym nie miałem pojęcia. Ale dość szybko też trafiłem do Brukseli jako młody dyplomata, bo pod koniec 1993 roku, czyli ponad 30 lat temu. No i tak się zaczęło. Spędziłem tu łącznie kilkanaście lat jako polski dyplomata, a potem zacząłem karierę w instytucjach, to znaczy Komisji, Parlamencie Europejskim, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, no i znowu z Komisji. No i w tej chwili właśnie jestem w miejscu, o którym wspomniałeś.
No tak, ale to właśnie tak szybko te 30 lat przeleciało, to ja mam świadomość. Natomiast wydaje mi się, że no też dwa słowa słuchacze mnie są ciekawi. Łatwo jest zrobić taką karierę, dlatego że często słyszymy, że jednak jeśli chodzi o te wyższe stanowiska w instytucjach unijnych, Polaków zbyt wielu nie ma.
Nie ma, to znaczy jest dużo mniej niż być powinno. Nie ma formalnych kwot, ale są takie nazwijmy to kwoty docelowe, takie założenie, ilu powinno być polskich dyrektorów, szefów wydziałów, dyrektorów generalnych i rzeczywiście jest ich nadal za mało. Nie jest łatwo taką karierę zrobić, chociażby dlatego, że pracujemy w instytucji dość hierarchicznej i tych stanowisk wyższych jest oczywiście nie tak dużo. czyli im wyżej, tym większa, większa konkurencja. No ja należę do tego pokolenia, które miało doświadczenie z procesu akcesyjnego, także wielu z nas znalazło się w instytucjach zaraz po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej albo niedługo po tym. Niektórzy już odeszli na emeryturę, chociażby Jan Truszczyński, nasz były główny negocjator, ambasador i negocjator, a potem między innymi dyrektor generalny do spraw edukacji i kultury. Także część z nas w ten sposób się tu znalazła. No ale teraz widzimy właśnie kolegów młodszych, którzy na przykład nie mieli w życiorysie tego doświadczenia pracy dla administracji rządowej, a robią karierę w instytucjach europejskich. No bo taka wymiana pokoleniowa jest naturalna i no mam nadzieję, że będzie z czasem coraz więcej. Zresztą ostatnio nawet było całkiem sporo polskich nominacji dyrektorskich przez ostatni mniej więcej rok. Między innymi w dyrekcji, która odpowiada za przemysł zbrojeniowy i za politykę związaną z kosmosem.
No, takim miejscem, które no przynajmniej z mojego oglądu wydaje się, że było bardzo i prestiżowe i ciekawe, to twoja praca w latach 11-15 w tworzącej się tak na dobrą sprawę Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, w skrócie mówimy unijna dyplomacja. Tutaj też akurat się mówi, że tych naszych ambasadorów trochę jest i było i jest za mało. Czy to dla ciebie też był taki czas, no nie wiem, najciekawszych wyzwań z punktu widzenia tworzenia czegoś praktycznie od początku?
To na pewno było ciekawe, nie było łatwe, ale było ciekawe. No jak się tworzy jakiś nowy byt, nową strukturę, no to napotyka się też na pewien opór materii. Trzeba było też zintegrować ludzi, dlatego że ta służba była i jest w pewnym sensie hybrydowa, to znaczy składa się z urzędników europejskich zawodowych, którzy wtedy wywodzili się z Komisji Europejskiej i narodowych dyplomatów, prawda, których tam jest według decyzji o powołaniu do życia tej służby 1/3. Także trzeba było z tych różnych ludzi stworzyć pewną spójną całość. Tego oczywiście nie da się zrobić w ciągu kilku miesięcy. Trzeba było stworzyć nowe procedury, trzeba było tak naprawdę tchnąć nowego ducha w europejskie delegatury, bo one kiedyś były wyłącznie delegaturami, przedstawicielstwami Komisji Europejskiej, a po 2010 roku zaczęły być no, takimi ambasadami Unii Europejskiej na świecie. Ta służba jest nadal mimo wszystko dość nowa, no, bo to minęło raptem 15 lat. Pewne rzeczy się już utrwaliły. Ona ma taki specyficzny status, to znaczy jest właśnie tak, że nie jest typową instytucją wymienioną w traktacie, tak jak Komisja Europejska czy Parlament Europejski, tylko właśnie taką służbą o specyficznym statusie, na której czele stoi wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Tak mówiąc krótko, bardzo ciekawe doświadczenie, może nie bardzo, nie zawsze łatwe, ale absolutnie dające dużo satysfakcji.
No oczywiście też w ciągu tych 22 lat, niezależnie od pewnego utyskiwania, że właśnie może ta nasza obecność nie jest tak bardzo widoczna, no ale mieliśmy szefa Parlamentu Europejskiego, pana profesora Jerzego Buzka, mieliśmy szefa Rady Europejskiej, obecnego premiera Donalda Tuska. To na pewno był taki czas też pewnego uhonorowania czegoś, co można by nazwać takim polskim sukcesem. Czy rzeczywiście również z punktu widzenia brukselskiej bańki Polska funkcjonowała, funkcjonuje jako kraj, który rzeczywiście z punktu widzenia tej decyzji podjętej no, trochę wcześniej, bo ostatecznie w Kopenhadze w 2002 roku, no ale później, prawda, jest tak postrzegana jako takie państwo, które właśnie, no, może nie jest wzorem, ale dobrym przykładem udanej integracji.
jest tak postrzegana, mimo że mamy za sobą, to już parę lat minęło, dość trudny okres, kiedy właśnie polski rząd toczył z komisją spór o praworządność, no to trwało kilka lat. Natomiast generalnie ten polski taki skok gospodarczy, cywilizacyjny wręcz jest dostrzegany i jest doceniany. Ja to słyszę dość często, muszę powiedzieć. Na przykład wielu niemieckich kolegów, również nie wiem, posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy jeżdżą do Polski i są bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jak się nasz kraj zmienił. Nie tylko duże miasta, ale w ogóle cały kraj. Mm-hmm. Tu zresztą te chociażby ten polski, no nazwijmy to w cudzysłowie, cud gospodarczy też był doceniany, no bo Polska była, jak pamiętamy, uważana czy nazywana Zieloną Wyspą w czasie kryzysu finansowego w latach 2008-2010, kiedy tak naprawdę wszyscy nasi sąsiedzi się zmagali z poważną recesją, a Polska nie.
No właśnie, dla twojego pokolenia, dla tych osób, które tyle włożyły własnej pracy również w ten nasz sukces, przede wszystkim najpierw w członkostwo, no a później w korzystanie z tego członkostwa możliwie jak najlepiej, jest pewnego rodzaju, no właśnie, zaskoczeniem, smutkiem, niezrozumiałym czymś, że oto ten sukces właśnie dostrzegany przez innych w Polsce przestaje być tak doceniany, no bo raptem z tego hura entuzjastycznego, euroentuzjastycznego społeczeństwa wyodrębnia się jakaś grupa, niektórzy już ją nawet oceniają na blisko 1/4, która zaczyna przebąkiwać o polexicie. Jak z tej twojej perspektywy i tylu lat pracy, jak ty widzisz to zjawisko?
Znaczy, ja się zawsze cieszyłem, czy wręcz chwaliłem się tym wysokim stopniem poparcia w Polsce, poparcia dla idei europejskiej, czy dla członkostwa, ale wiedziałem jednocześnie, że to jest troszeczkę zawyżony poziom. Eurosceptycyzm pewnie jest takim odruchem naturalnym. Miejmy nadzieję, to czy ja tak uważam też jako obywatel, że nigdy nie przekroczy pewnego poziomu i że jednak większość Polek i Polaków jest takimi zdrowymi euroentuzjastami. To znaczy, nie należy ślepo wierzyć we wszystko, to co nie działa dobrze, trzeba poprawić, ale to członkostwo w Unii nam wszystkim wyszło na dobre.
No i to jest dobra puenta. Maciej Popowski, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna do Spraw Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej był z nami. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
TOK 5.
Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to on to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim. Tak, ja jego uszyję. Dupokrytka po prostu.
Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie jak zobaczymy tą treść tego pisma, to on dopokrótku nawet przestaje być, bo tam on de facto nie zapytał o tę giełdę.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
Autopromocja.
Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Jestem w euro, okazji pełno, takie ceny biorę w ciemno. Teraz chodź tu do mnie tanio i wygodnie w euro masz. Tak w euro.
RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 16.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rzeczniczka NATO Alison Hart poinformowała, że Sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec. Według telewizji CBS, która powołała się na anonimowych urzędników, część sił zbrojnych może wrócić do USA, a następnie zostać wysłana gdzieś indziej, prawdopodobnie w region Indo-Pacyfiku. Japonia otrzyma ropę naftową z Rosji po raz pierwszy od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, która doprowadziła do zamknięcia zamknięcia cieśniny Ormus, podał przedstawiciel Ministerstwa Handlu w Tokio. Japonia, uzależniona od dostaw ropy z Zatoki Perskiej, usiłuje dywersyfikować źródła dostaw. Biało-czerwona flaga o długości ponad 3 km i wadze blisko 450 kg w dzień flagi została rozwinięta w Bornem Sulinowie na Pomorzu Zachodnim. Rozwijanie flagi zaczęło się o 11 przy Alei Niepodległości, a zakończyło przed 13 przy ulicy Sportowej. Kolejne informacje w Tok FM o 17. Teraz czas jeszcze na raport smogowy. Dzisiaj w większej części Polski można spokojnie oddychać pełną piersią. Jakość powietrza jest określana w znacznej większej części kraju jako dobra, a miejscami nawet bardzo dobra. Nieco gorsze wskaźniki są jedynie w okolicach Wrocławia, Wałbrzycha oraz Opola. Tam jakość powietrza określana jest jako umiarkowana.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Trzecim gościem dzisiejszej audycji jest pani Agnieszka Walter-Drob, dzisiaj dyrektor generalna Dyrekcji do Spraw Spójności, Rolnictwa i Polityk Społecznych w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ale jak ze wszystkimi gośćmi, tak i z panią, wracamy do początku przygody z Europą. Kiedy to było w pani przypadku?
No to z Europą, to przygodę zaczynamy jak się rodzimy, bo Polska, wiadomo, jest w Unii, jest w Europie. I moje lata młodości, dorastania przypadły na czas, kiedy walczyliśmy o to i byliśmy przekonani o tym, że wejdziemy do rodziny krajów europejskich, a w tym wypadku oczywiście to była akcesja do Unii Europejskiej, w międzyczasie także do NATO. Natomiast przystąpiłam do zespołu głównego negocjatora, byłam szefem jego gabinetu, ministra Jana Kułakowskiego, w marcu 1998 roku.
Jak mówi pani, wspominając pana Jana, którego też miałem przyjemność znać, więc mogę tak powiedzieć, polski patriota, Europejczyk z manierami, dyplomata o wielkiej społecznej wrażliwości, miłośnik dobrego czerwonego wina i mocnych papierosów.
Miłość do czerwonego wina dzieliliśmy z całym zespołem, papierosy trochę mniej.
No właśnie, pan Jan Kułakowski rozpoczął negocjacje, potem kolejna ekipa z panem Janem Truszczyńskim te negocjacje zakończyła. Kopenhaga, grudzień 2002 roku. Pani wtedy była w urzędzie Rady Ministrów w Warszawie i czekała, skończą te negocjacje, czy nie, bo było gorąco.
Tak jak byliśmy ekipą negocjacyjną od 98 roku, to było bezpośrednio po decyzji szczytu w Luksemburgu o tym, że jednak rozpoczniemy negocjacje i wchodzimy do Unii. Tak w 2002 roku tą samą ekipą w pewnym sensie kończyliśmy te negocjacje, chociaż każdy z nas w innym miejscu. Ja już wówczas byłam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale zorganizowaliśmy też wspólnie z kolegami z Kancelarii Premiera studio otwarte i to było takie wydarzenie trzydniowe, medialne, na które przyjechali dziennikarze z całej Polski, z mediów lokalnych, gdzie przeprowadzaliśmy różne dyskusje, ale też mieliśmy most łączony z Kopenhagą, gdzie ci, którzy byli bezpośrednio przy stole negocjacyjnym, opowiadali nam, co się działo, a to wszystko było transmitowane przez Telewizję Polską.
No tak, 13 grudnia, ta data właśnie ma już zupełnie inną konotację od czasu Kopenhagi. Udało się, ja wtedy byłem w Kopenhadze, pamiętam te emocje, bo mały figiel przez mleko i parę różnych innych rzeczy, mogłoby się to skończyć zupełnie inaczej niż się skończyło. No właśnie, a potem wspaniała uroczystość, wiem, że pani też w niej uczestniczyła, Ateny, podpisanie traktatu akcesyjnego.
Tak, to było niecałe półtora roku później, w kwietniu 3 roku.
Było szybko, jeszcze przed referendum.
Tak, przed referendum. Ja zresztą brałam udział w kampanii referendalnej, bo jednak wszyscy wierzyliśmy i podpisywaliśmy się pod wynikami negocjacji. Wiedzieliśmy, że to jest nasza historyczna, jedyna droga do pełnej suwerenności. No i w Atenach faktycznie pojechaliśmy dużą ekipą, bo byli też wszyscy premierzy rządów po 1989 roku, żeby swoją obecnością zaświadczyć, że to jest cel, który nas wszystkich łączył.
No właśnie. To wszystko zawsze wspominamy z wielkimi emocjami, no bo takie były. Czuliśmy też wtedy no taką ogromną radość z tego faktu, że Polska do tej Unii Europejskiej wchodzi. Wiemy, że były środowiska przeciwne, wiemy, że w kampanii referendalnej Liga Polskich Rodzin straszyła utratą suwerenności. To wszystko pamiętamy. No natomiast potem, jak już w tej Unii żeśmy się znaleźli, rozpoczęła się taka normalna, można by powiedzieć, praca. I w którym momencie pani, korzystając właśnie z tego członkostwa, decyduje się przejść do pracy w unijnych instytucjach?
Ja przez następne kilka lat byłam dyplomatą. Byłam też na placówkach w Europie. Byłam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prowadziłam dyrekcję, która zajmowała się całą polityką europejską. I w 2011 roku zostałam w Parlamencie Europejskim dyrektorem do spraw stosunków zewnętrznych, to znaczy...
A to rok pierwszej polskiej prezydencji.
Tak, dokładnie. Ja zaczynałam chyba 2 czerwca, więc dokładnie wtedy...
A, no to tak. Zaczęliśmy prezydencję 1 lipca, tak?
Tak, to tuż przed rozpoczęciem prezydencji faktycznie. Tak jak każda prezydencja, teraz przeżyliśmy drugą. To był taki czas intensywnej obecności Polski w unijnych forach, w dyskusjach, też prezentowania się innym krajom, ale też intensywnej obecności problematyki unijnej w debacie we wewnętrznej. No i wówczas byliśmy, powiedzmy sobie, może nie na progu członkostwa, ale byliśmy takim dorastającym członkiem Unii Europejskiej. Dzisiaj można powiedzieć, że dojrzeliśmy, współdecydujemy, z nami się liczą, no i musimy jak najlepiej wykorzystywać tą naszą obecność właśnie do poszerzenia suwerenności, do stabilizacji, do wewnętrznej, do zwiększania szans gospodarczych, do ugruntowania zasad funkcjonowania prawa w porządku publicznym, także w porządku międzynarodowym, w porządku europejskim, no ale też do tego, żeby dobrze wykorzystać na przykład fundusze unijne dla naszych dzieci.
No właśnie, tylko że to dojrzewanie jednocześnie wiąże się z tym, co może rzeczywiście, trzymając się już tego porównania, z takim buntem nastolatki, tak? Jeśli przyjmiemy na chwilę, że Polska jest kobietą. No widzimy to, ale to jest w każdym kraju, tak? Że ten entuzjazm z tego wejścia do Unii Europejskiej, no siłą rzeczy nie mógł trwać wiecznie. Potem się zaczyna nie tylko, że no po prostu normalne funkcjonowanie w państwie. Społeczeństwo się specjalnie przecież nie interesuje na co dzień, nie wiem, legislacjami unijnymi i tym, co się dzieje w unijnych instytucjach. Natomiast rzeczywiście w tej grze politycznej zaczęły wracać pewnego rodzaju takie, no, nazwijmy to, demony właśnie z okresu przed referendum akcesyjnego. Znowuż wyobrażenie, że ktoś nam chce odebrać suwerenność, znaczy nie wyobrażenie, tylko taka narracja polityczna w niektórych środowiskach. O zagrożeniach, o odbieraniu nam tożsamości, no jakbyśmy już to kiedyś, prawda, raz przerabiali. Pani zdaniem to jest naturalny proces w innych państwach europejskich, tych już, które jeszcze dłużej może są nawet w Unii, jest podobnie, na przykład Austria jest dłużej w Unii, wiemy, że silną pozycję tam ma ugrupowanie antyunijne. We Włoszech państwo, członek, założyciel, tak, jak to mówimy. Francja to samo, tak? Czyli co, wszędzie gdzieś ta Unia się, no nie wiem, zawiodła, zawodzi niektóre środowiska, jak pani to tłumaczy?
Wie pan co, ja wiem tylko, jak to jest z buntem nastolatków, dlatego, że mam synów. Ale faktycznie to jest tak jak w wypadku młodych ludzi, to jest też proces edukacyjny, to jest ukazywanie szans i to jest taka próba wytłumaczenia i pokazania w konkretnych rzeczach, że jednak bunt czasami się przydaje, bo jest otrzeźwiający, bo jest pozwala na przepracowanie priorytetów, na może znalezienie nowego języka, a może czasami nawet na zmianę zachowań, bo nie wszyscy jako rodzice zawsze jesteśmy w 100%, mamy rację. Natomiast równocześnie jest pewna ciągłość i trwałość i jak wiemy, tak samo w kontekście rodzinnym są wartości i są przydatne elementy do dalszego rozwoju, tak samo we wspólnym byciu w Unii Europejskiej ważne jest to, żeby pokazywać, gdzie są te wartości dodane. A te wartości dodane na pewno są zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i w wymiarze za takim ogólnie pojętego bezpieczeństwa i zakotwiczenia w szeroko pojętej strukturze współpracy, która pozwala nam rozwiązywać konflikty w inny sposób, ale pozwala nam też wspólnie stawiać czoła wyzwaniom, które te w tej chwili są globalne. Ja nie widzę tego tylko i wyłącznie jako procesu polskiego, tej debaty i tego pojawiania się stanowisk czy opinii, które są antyunijne, czy takie bardzo zamykające nas, suwerennościowe, co to się mówi teraz o takiej polityce tożsamościowej. Myślę, że to trzeba patrzeć na to w szerszym kontekście europejskim. Pan wspomniał o Austrii, ale jest i wiele innych krajów, gdzie takie głosy dochodzą do debaty. Myślę, że trzeba to brać pod uwagę. Trzeba po prostu spojrzeć na to, że społeczeństwa, różne grupy zawodowe, powiedzmy sobie grupy interesu, ale też generacyjne, mogą inaczej widzieć swoje miejsce w strukturze społecznej i mogą chcieć czego innego, co nie powinno nas skłaniać do tego, żeby się temu poddawać, dlatego że wszyscy w coś wierzymy i tam, gdzie widzimy wartość, gdzie potrafimy to wyjaśnić, powinniśmy otwarcie o tym mówić i pokazywać szanse dla wszystkich, także dla tych, którzy myślą, że lepiej byłoby nam poza Unią. Dla mnie osobiście ważne jest to, że jesteśmy zakotwiczeni w strukturze Zachodu, że jesteśmy, że jesteśmy częścią Zachodu. Ja jeszcze należę do pokolenia, gdzie nas wpychano we Wschód. I to jest odwieczny dylemat Polski, czy jesteśmy między Wschodem a Zachodem. Myślę, że należymy do cywilizacji, wierzę w to, że należymy do cywilizacji Zachodu. Co więcej, ją współtworzymy. Nasze wartości przynosimy także do Unii Europejskiej. Debata o tym na przykład, że trzeba chronić nasze granice, że trzeba się przygotować na zagrożenia zewnętrzne, że trzeba spojrzeć także na wartości lokalne, a nie tylko na wartości takie, powiedzmy sobie, bardziej globalne i kosmopolityczne. To jest nasz wkład i powinniśmy być z tego dumni i też próbować wyjaśnić, że zachowując taką tożsamość naszą polską, narodową, lokalną, jesteśmy też częścią tej większej całości i że to nam się przydaje.
No to już na koniec, bo mnie się też wydaje, że jednak trochę żeśmy stracili ten entuzjazm sprzed 22 lat przez język, jakim operujemy. I to nawet dotyczy osób właśnie, które bardzo są za integracją europejską. Nawet wielu politykom, którzy się tak przedstawiają, zdarza się mówić, że walczymy w tej Unii, albo że musimy sprzeciwić się temu, co Unia próbuje narzucić, prawda? Właśnie, czy nie sądzi pani, że to jest nawet na tym poziomie języka szalenie ważne, żeby odwrócić ten trend myślenia, które się ciągle pojawia, że to jest jakieś zewnętrzne coś, jakiś podmiot, z którym my ciągle właśnie prowadzimy jakąś walkę.
Nastolatki też walczą ze swoimi rodzicami, ze swoim rodzeństwem. Także ja bym... Znaczy, oczywiście i nastolatków też uczymy tego, żeby ze sobą dobrze współpracować, więc ja myślę, że zachowując silną pozycję i pokazując, że chcemy swoje zdanie przedstawiać i chcemy, żeby ono było wzięte pod uwagę, nawet w języku, który czasami wydaje się taki agresywny, że jednak jest wartość dodana, bo na końcu wszyscy może tam jakieś batalie toczą, ale potem potrafią zbudować coś razem. I to są nasze osiągnięcia w Unii.
O których mówiła pani Agnieszka Walter-Drob, dyrektor generalna Dyrekcji do Spraw Spójności Rolnictwa i Polityk Społecznych w Parlamencie Europejskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Audycję realizował Jürgen Schmidt, wydawał Maciej Stępurski. Bardzo im obu dziękuję. No a co jutro? Jutro w niedzielę po godzinie 16:00 ostatnia audycja z serii Polska w Unii. Już teraz zapraszam w imieniu Anny Piekutowskiej. Gościem Ani będzie pani Barbara Limanowska, wieloletnia ekspertka Komisji Europejskiej do spraw gender mainstreaming. A rozmowa dotyczyć będzie troski Unii Europejskiej o prawa kobiet. Za chwilę informacje o 17:00, a po nich Karolina Lewicka i powtórka jej audycji Powrót do przeszłości. Do usłyszenia.
Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzburg świętuje, brzmi i inspiruje. 270 lat Mozarta, filmowe historie i kultura, która zachwyca na każdym kroku. Odkryj jedno z najbardziej magicznych miast Europy. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
Lidl, to się opłaca.
To co, Marian? Rowery?
No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
A raty jakie mają?
Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
Reklama.